Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi proste. Odcinek 31. Czego Kościół uczy o sakramentach?
Witajcie. Chciałoby się powiedzieć witajcie hipsterzy dogmatyczni. Jedno i drugie pojęcie chyba jest dosyć ciekawe w takim naszym świecie, małym świecie kultury. Bo dogmat nie kojarzy się dobrze. Hipsterstwo jedni mogą rozumieć dobrze, pozytywnie, inni negatywnie. Na pewno zajmowanie się dzisiaj dogmatyką, czyli wiarą Kościoła, myślaną, kochaną, przeżywaną, wykładaną, to jest pewnego rodzaju hipsterstwo. I jak pamiętacie, nie robimy tego dlatego, żeby nie zadawać pytań, żeby nie myśleć, tylko właśnie odwrotnie. Robimy to dlatego, że nic bardziej jak wiara Kościoła, prawdy wiary, jak dogmatyka, pozwala żyć naszemu rozumowi, czyli zadaje nam pytania. Każe szukać odpowiedzi. I nie tylko i wyłącznie intelektualnych odpowiedzi, ale wciągać w to w pewien sposób całe nasze życie. Bo odpowiedź jest nie tylko w rozumie, odpowiedź jest także w naszym życiu. Czyli zastanawiamy się nad naszą wiarą. Wiele odcinków już za nami. Dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać na temat sakramentów. I chyba pierwszą rzeczą, którą trzeba powiedzieć, że sakramenty to są super ważne momenty życia Kościoła. A z drugiej strony te super ważne momenty życia Kościoła dzisiaj szczególnie, nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj szczególnie, narażone są na takie trochę magiczne rozumienie. Kiedy Kościół powstawał, rzeczywiście też było takie niebezpieczeństwo, że te sakramentalne czynności, takie jakby, jak chociażby pierwotna Eucharystia, którą apostołowie i pierwsze wspólnoty sprawowały praktycznie zaraz po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, że mogły być w świecie religijnym tamtego czasu rozumione właśnie na zasadzie bardzo magicznej. Praktycznie częścią trochę takiego światopoglądu religijnego, religii pogańskich było to, że możesz nakłonić Boga do tego, żeby ci wykonał jakieś konkretne dobro, żeby ci pobłogosławił, jak spełnisz pewną czynność. A więc to jest rozumienie bardzo magiczne. Robisz coś i automatycznie za tym pociągasz jakiś skutek, jakieś działanie Boże. I chrześcijanie od samego początku robili wszystko, żeby uciec przed tymi skojarzeniami magicznymi. A dzisiaj znowu wraca jakby takie niebezpieczeństwo rozumienia sakramentów magiczne, ale z innego powodu już. Przede wszystkim z tego powodu, że jesteśmy taką bardzo racjonalną społecznością, że bardzo nam zależy na tym, żeby wszystko tłumaczyć i właśnie sakramenty wydają nam się dzisiaj, przynajmniej jakiejś tam części społeczeństwa, mogą wydawać się działaniami magicznymi, czyli jakby takimi trochę bezsensownymi próbami wymuszenia na Bogu czegoś. Czy rzeczywiście taka jest wiara Kościoła? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to chciałbym w tym pierwszym odcinku poświęconym sakramentom zadać trzy pytania. Czym w ogóle te sakramenty są? Czy one działają w perspektywie wiary, czy w jakiejś innej perspektywie? I kto ustanowił sakramenty i jak je ustanowił? Chodźmy zatem do pierwszego pytania. Czym są sakramenty? I tutaj dwie intuicje. Pierwsza jest bardzo klasyczna i wszyscy, którzy przygotowywaliście się do sakramentów, szczególnie do pierwszej komunii świętej, na pewno pamiętacie taką definicję sakramentu, że sakrament to jest znak widzialny, który oznacza i sprawia niewidzialną łaskę. Czyli do definicji sakramentu należy, że jest jakiś znak i że ten znak można zobaczyć, że on jest w pewien sposób zmysłowy, że on działa na nasze zmysły. I jednocześnie ten znak, jak każdy znak, coś oznacza, ale nie tylko oznacza. On nie jest taki jak znak drogowy, który tylko coś oznacza. Ten znak w sakramencie, on nie tylko oznacza pewną rzeczywistość, czyli odnosi nas niejako intelektualnie, on także sprawia tą rzeczywistość. Tu sakrament jest dosyć dziwnym rodzajem znaku albo nietypowym rodzajem znaku, bo najczęściej znaki nie sprawiają tego, co oznaczają. A w wypadku sakramentów te znaki widzialne, one sprawiają to, co oznaczają. I to, co one oznaczają i to, co sprawiają, nazywamy niewidzialną łaską. Łaska, pamiętacie, mówiliśmy już o tym dosyć dużo, ona powiązana jest z czymś, co moglibyśmy określić jako zakochanie w Bogu, które nas przemienia. Tak jak każde zakochanie nas przemienia, ale jak zakochamy się w Bogu, to zakochanie, jeszcze nie mówię o miłości, ale to zakochanie, ono ma swoją taką dynamikę, że wciąga nas w całości i przemienia nas w całości. Przemienia nasze myślenie, przemienia naszą wolę, przemienia także gesty i w ogóle sposób działania, czyli także przemienia całą naszą cielesność. W ogóle przemienia całe nasze życie. Zatem według tej klasycznej definicji sakrament to jest pewien znak, który sprawia to, co oznacza. Jest znakiem widzialnym, a to, co on oznacza, jest już rzeczywistością niewidzialną. Czyli mamy znak i rzeczywistość. To jest bardzo ważne. Znak jest wzięty z naszej rzeczywistości codziennej, widzialnej. I ta rzecz, którą on oznacza, jest jak najbardziej realna, ale ona już jest niewidzialna. Jakby poprzez znaki, poprzez rzeczy z tego świata daje nam się coś, czego nie można zobaczyć. I tu w ogóle trzeba byłoby się zastanowić, co to znaczy, że ta łaska jest niewidzialna. Przede wszystkim to oznacza, że trzeba w nią wierzyć. Niewidzialność tej łaski nie oznacza, że nie można jej doświadczyć. W ogóle nie można jej doświadczyć. Ta łaska jest trudno doświadczalna i też potrzeba dużo refleksji i dużo namysłu i dużo pokory, żeby zobaczyć w sobie, przede wszystkim w sobie, ale także i w innych, znaki działania tej niewidzialnej łaski Bożej, która nas przemienia. Rzeczywiście nas przemienia. Powolutku nas przemienia, najczęściej powolutku. Tak, to prawda, że czasami Pan Bóg wchodzi w nasze życie z takim dosyć dużym impetem, ale zwyczajnie w 99% naszego życia i naszej rzeczywistości on wchodzi powolutku i wchodzi bardzo delikatnie, także trzeba się trochę też natrudzić, żeby zobaczyć te efekty sakramentów, te efekty naszego życia sakramentalnego w postaci tej niewidzialnej łaski. A więc niewidzialność wcale nie musi oznaczać tego, że ona jest niemożliwa do doświadczenia. Nawet wręcz odwrotnie, nie da się jakby tej łaski pokazać, nie da się jej zmierzyć, nie da się jej zamknąć w jakiejś tubce do eksperymentu, ale da się jej doświadczyć. W zasadzie chyba tak się jej da doświadczyć, jak doświadcza się zakochania. Spróbujcie zmierzyć zakochanie. No, zakochanym można być mniej lub więcej, to na pewno, ale nie wiem, czy ktoś stworzył jakąś miarę zakochania, jakieś jednostki zakochania, raczej chyba nie. I to zakochanie w pewien sposób też jest niewidzialne, a z drugiej strony jest jak huragan, bo nas rzeczywiście przemienia. To jest ta pierwsza definicja łaski, taka klasyczna. Komuś mogłoby się wydawać może nawet, że ona jest taka za bardzo przedmiotowa. Ale jest także i druga definicja łaski, którą znajdziecie w katechizmie Kościoła katolickiego, czyli w tym dokumencie napisanym, zredagowanym na polecenie świętego papieża Jana Pawła II, który chciał w tym nowym katechizmie dać Kościołowi instrument pracy pozwalający zrozumieć, co stało się w Kościele na Soborze Watykańskim II. I to nie jest tak, że tutaj mamy jakąś nową wiarę w tym katechizmie Kościoła katolickiego. Absolutnie nie. Mamy natomiast pogłębienie refleksji nad tymi definicjami klasycznymi. I ta refleksja najczęściej pogłębiona jest w kierunku opisu tych Bożych rzeczywistości w naszym życiu, w tym wypadku sakramentów, tak bardziej językiem doświadczenia naszego. No i popatrzcie, jaka jest ta definicja łaski. W ogóle cała część poświęcona życiu sakramentalnemu i liturgicznemu zaczyna się od medytacji nad taką sceną ewangeliczną, gdzie kobieta cierpiąca na krwotok cała taka zawstydzona, zalękniona, bała się podejść do Jezusa i gdzieś mówi sobie w sercu i w swoim umyśle, że przynajmniej gdzieś z boku, może z tyłu podejdzie do Niego i tak, żeby Go nie angażować w to, dotknie tylko kawałka Jego szaty. I rzeczywiście ona dotknęła tej szaty. Pamiętacie, że w opisie ewangelicznym Jezus szybko zorientował się, że moc wyszła od Niego i ona została uzdrowiona. I idąc za tą intuicją, autorzy katechizmu mówią, że sakramenty możemy zrozumieć jako te moce, które wychodzą z człowieczeństwa Jezusa, z Jego cielesności, które nas przemieniają, które nas leczą, które nas podnoszą, odpuszczają nam grzechy, karmią nas. I to jest bardzo genialna intuicja. Zauważcie, że ona w zasadzie w niczym nie przeczy temu, co mówiła klasyczna definicja, bo klasyczna definicja mówiła nam tyle, że to jest znak zewnętrzny, który sprawia niewidzialną łaskę. Można powiedzieć wewnętrzną łaskę, jak chcecie. I tutaj mamy wytłumaczone, na czym to polega. Przede wszystkim Chrystus jest właśnie takim znakiem, widzialnym znakiem. On jest wcielony, to jest Bóg wcielony. Jego cielesność jest widzialnością Pana Boga między nami. Kto dotyka Jezusa, ten dotyka także Jego mocy. Z człowieczeństwa Jezusa, które jest historyczne. Można je napotkać w historii, można je było dotknąć, zobaczyć, usłyszeć. Z tego człowieczeństwa wychodzi moc, która nas przemienia. Proszę zauważcie, że tutaj ta definicja, tak jak mówię, nie przeczy tej pierwszej, klasycznej, ona ją pogłębia, bo mówi, że w całym tym świecie rzeczy, znaków widzialnych i niewidzialnych, tak naprawdę sakramenty działają na zasadzie spotkania z Jezusem. W sakramentach chodzi o spotkanie z Jezusem. I to takie świadome i dobrowolne. Przecież Pan Jezus nie okrzyczał tej kobiety, ona nie musiała się tam skradać. I my dzisiaj, korzystając z sakramentów, podchodzimy do Niego, wiemy, co robimy, wiemy, dlaczego podchodzimy do Niego i On także nas widzi podchodzących do siebie i chce całą tą boską energię przebaczenia, życia, radości i miłości, przemiany naszego świata nam podarować w kontakcie ze sobą. To jest super ważne. Bo tak jak mówię, to pogłębia to rozumienie pierwszej definicji. Idziesz na Eucharystię, idziesz do sakramentu pokuty i pojednania. Spotyka się ze znakami, jakimiś dziwnymi gestami. Być może dzisiaj niektórzy rzeczywiście mają problem ze zrozumieniem tych gestów. Chociaż to chyba nie jest tak, że myśmy stracili zupełnie jako społeczeństwo taki zmysł symboliczny. Jak się dzisiaj patrzy na net, to te ikonki, to wszystko, a więc tych symboli jest jakoś cały czas dużo. Być może jesteśmy trochę bardziej głusi na ten świat symboli świętych, tych znaków świętych, które sprawiają łaskę. Chodzi jednak o to i w tych definicjach, jak je sobie ustawimy razem, a nie oddzielimy i nie przeciwstawimy sobie, bo jak idziemy na Eucharystię, czy idziemy na chrzest, czy na namaszczenie chorych, no to spotykamy się z rzeczami. Jest olej, jest chleb, jest wino, jest woda. I chodzi o to, żeby nie zapomnieć, że tutaj nie chodzi ostatecznie o te znaki, tylko chodzi o rzeczywistość, jaką one zawierają. I że tak naprawdę ostatecznie chodzi o to, żebyśmy spotkali Jezusa, który jest jedynym Zbawicielem świata. Który jest całym dobrem tego świata, który jest mocą uleczenia. W sakramentach właśnie o to chodzi. Tam nie chodzi o same znaki dla siebie. Te znaki funkcjonują i one mają sens tylko i wyłącznie, jeśli są w pewien sposób częścią naszego spotkania z Jezusem. Jeśli nam pomagają z Jezusem się spotkać. Tak sobie myślę, że to jest dobry przykład. Narzeczony podarowuje narzeczonej pierścionek zaręczynowy. No ktoś, jakiś racjonalista wybitny mógłby powiedzieć, po co to robisz? Może nawet trzeba byłoby się zastanawiać, czy dzisiaj jeszcze potrzebujemy wyznawać sobie miłość. Przecież to powinno być oczywiste, nie? Nie wiem, jakaś komunikacja bez słów. Nie ma w naszej rzeczywistości komunikacji bez słów, nie ma miłości bez pośrednictwa rzeczy, bez tego, co zewnętrzne, bez troski, bez dotyku, bez bliskości. I tak samo jak nie moglibyśmy się teraz komunikować, gdyby przede mną nie stały, powiem wam szczerze, trzy kamery rozłożone proporcjonalnie w tej kaplicy, w której jestem. I one nagrywają wizję, jest mikrofon, który nagrywa głos. To są właśnie pewnego rodzaju także znaki, w tym wypadku pośredniczące, pomagające nam w kontakcie. Nie mamy inaczej. Nie możemy się inaczej kontaktować. Na pewno nie potrafimy się kontaktować bez ciała. I Pan Bóg też chce z nami się kontaktować w taki sposób, w jaki my możemy się z Nim kontaktować. Czyli chce do nas mówić i chce do nas docierać poprzez ten świat rzeczy, który wokół nas jest. Wie o tym każdy, kto chociaż raz w życiu robił komuś jakiś prezent, w którym chciał zamknąć trochę swojego serca. Nawet jeśli to była jakaś mała i bardzo uboga, może nieznacząca rzecz. Ale czasami nawet wydaje się, że najbardziej i najwięcej radości sprawiają nam nie jakieś full wypaśne, jak to dzisiaj się mówi, prezenty, ale na przykład rzecz, którą ktoś sam zrobił, namalował, skonstruował. Nawet jeśli jest prosta i nie super taka high sophisticated, świetnie dopracowana. Ale jest w niej serce, jest w niej jakby cały człowiek. A więc potrzebujemy tego pośrednictwa, potrzebujemy tych znaków. Jest wielkie niebezpieczeństwo, że będziemy chcieli iść do Pana Boga w ogóle bez świata, w ogóle bez znaków, bez żadnych pośredników. Z drugiej strony jest także wielkie niebezpieczeństwo, że w tych znakach nie spotkamy właśnie Jego obecności, Jego miłości do nas, że jakby zatrzymamy się na tym świecie znaków. Jedno i drugie jest nie w porządku. Dlatego te dwie definicje tak pięknie się komponują. Idziesz do kościoła i masz ołtarz. I na nim jest położony kielich z winem. I na nim jest położona hostia jeszcze przed konsekracją. Tak? One stają się ciałem i krwią Jezusa. To jest świat rzeczy. Świat rzeczy, który prowadzi nas do świata osoby. I jego sensowność jest tylko wtedy, kiedy wierzę w tą osobę. Sensowność, nieprawdziwość, sensowność dla mnie. Potrafię to zrozumieć, tak? O to mi chodzi. Właśnie wtedy, kiedy pamiętam o tym, że to nie o rzeczy chodzi, tylko chodzi o to dotknięcie Jezusa. Moce, które wypływają z cielesności Jezusa. Czyli z tego chcianego przez Pana Boga sposobu podorywania się nam na ludzki sposób. Bóg chciał nam się dać na ludzki sposób. Bo wiedział, że tylko tak możemy go przyjąć. Przez rzeczy widzialne podróżujemy do rzeczy niewidzialnych. A więc tak by trochę wyglądała sprawa z definicją sakramentu, z tym, czym on jest. Być może najpiękniej ujął to święty papież Leon Wielki. To V wiek. On w jednym ze swoich kazań napisał, że wszystko, co było widzialne w Jezusie, przeszło w sakramenty. Wiecie, od czasu do czasu pojawia się ktoś w duchowości, kto mówi tak, o, jak ja bym bardzo chciał żyć w czasach Pana Jezusa. Zastanawiam się właśnie, czy gdybyśmy żyli w czasach Pana Jezusa, to nie my bylibyśmy wśród tych, którzy krzyczą precz, precz na krzyż, ukrzyżuj go. Bo przecież, no cóż, myślę, że im było trudniej, bo oni go widzieli i widzieli go jako prawdziwego człowieka. Musieli dużo bardziej wierzyć niż my, którzy dzisiaj jesteśmy zanurzeni w wierze Kościoła. Nam jest łatwiej tak naprawdę. Im było trudniej. Trudniej było Matce Bożej, trudniej było apostołom. I dlatego nie ma co marzyć. Szkoda, że nie żyję w tamtych czasach. Szczególnie dlatego, że pamiętam to, co napisał w V wieku, czyli 5 wieków po Jezusie. Ktoś, kto Jezusa bardzo kochał i też na pewno za Nim tęsknił. Święty Leon Wielki, papież, ksiądz. Genialny polityk i jeden z największych, chyba nawet największy teolog na tronie papieskim. Wszystko, co było widzialne w Jezusie, czyli cały Jezus, taki dotykalny, taki słyszalny, taki bliski. Wszystko to przeszło w sakramenty. No właśnie chcę ci powiedzieć, siostro i bracie, przyjacielu drogi, że niczego ci nie może brakować. Niczego nie może ci brakować z tego, co Bóg dzięki Jezusowi chciał nam dać tutaj na ziemi. Jedynie może ci brakować tego ostatecznego spotkania z Jezusem, kiedy zobaczysz go już nie ukrytego w znakach, nie przychodzącego w znakach, ale zobaczysz go twarzą w twarz i będziesz bardzo szczęśliwy. Ale niczego nam nie brakuje, jeśli tylko wierzymy, z tego, co mieli apostołowie i z tego, co miała Matka Boża. Jeśli tylko wierzymy i wiara nasza, a inna byłaby fałszywa, ta jedna jest prawdziwa, pcha nas do Kościoła, do sakramentów, do bliskości z Nim. W takich warunkach, w takich miejscach, w takich czasach i w taki sposób, jaki On wymyślił dla nas. I nie wymyślił go z góry, z czapki, tylko wymyślił go patrząc na nas, znając nasze potrzeby, wiedząc, w jaki sposób najgłębiej i najprawdziwiej może do nas dotrzeć przez całą historię, przez wieki. Sakramenty rzeczywiście to nie jest żadna magia, tylko to jest niesamowicie piękny, jednocześnie do bólu prosty. Prosty tak, że ktoś może aż powiedzieć, nie, to jest zbyt prosty, to jest zbyt nawet prymitywne, ktoś mógłby powiedzieć. Takie proste znaki. A jednak super prawdziwe, właśnie prawdziwe dlatego, że proste, proste dlatego, że prawdziwe. Jezus zatem mówił, dotykał i pozwalał się dotykać. Jezus patrzył i pozwalał obserwować siebie. Ten kontakt z Nim i wszystko, co z tego kontaktu płynęło dla człowieka, tak dla Zacheusza, totalna przemiana życia. Dla jawnogrzesznicy, dla kobiety pochwyconej na cudzołóstwie, dla młodzieńca z Nain, który był martwy. Wszystko to, co płynęło z tego oglądania, słuchania, patrzenia na Jezusa, my mamy w sakramentach. Wszystko. Wszystko. Więcej będzie dopiero jak On powróci. Ale do tego najpierw musimy przejść przez szkołę sakramentów, żeby nauczyć się Go także pragnąć i wołać z całym Kościołem, który celebruje Eucharystię, przebaczenie, wprowadza w Kościół i w życie wieczne przez chrzest. Nauczyć się z Kościołem wołać, przyjdź Panie Jezu. Zatem sakramenty nie są magią i tu chciałbym przejść do drugiego punktu. Sakramenty są sakramentami wiary. Czyli bez wiary nie da się ich zrozumieć, ale także bez wiary nie da się w nich do końca owocnie uczestniczyć. To jest dokładnie ta sama sytuacja, że moglibyśmy żyć te ponad 2000 lat temu w Palestynie i być sąsiadem Jezusa. I być powodem Jego śmierci, takim najbliższym powodem Jego śmierci, bo powiedzieć tak, jak mówiło wielu, przecież to jest syn Józefa, cieśli, i cóż on ma takiego wspaniałego, że my mamy go słuchać. Nawet wtedy, jeśli człowiek nie miał wiary, to mógł stać się faryzeuszem, który odrzucał wszystko to, czego Jezus nauczał i wszystko to, co było dla Niego ważne. I dlatego mówimy, że sakramenty są sakramentami wiary. Ale tu trzeba wyjaśnić jedną kwestię. I taka ilustracja do tej kwestii, niech będzie tą ilustracją pogląd Marcina Lutra, który mówił tak. W Eucharystii jest Pan Jezus rzeczywiście, jeśli ja w Niego wierzę. Jak go nie wierzę, to nie przyjmuję jego osoby, tylko przyjmuję chleb. A jeśli wierzę, to ten chleb, który przyjmuję, jest jego ciałem. Proszę popatrzeć, co zrobił Luter. Luter powiedział, że prawdziwa obecność, że prawdziwa sakramentalność zależy od mojej wiary. Jeśli wierzę, to jest, jeśli nie wierzę, to go nie ma. Nie w ten sposób sakramenty są sakramentami wiary. Sakramenty, i to jest nauczanie Kościoła, działają na mocy samego wykonanego znaku. A więc jeśli ksiądz chrzci, polewa główkę dziecka wodą, to sakrament jest ważny. Nawet gdyby nie wierzyło ani to dziecko, zakładamy, że tam jest już jakiegoś starszego wieku, ani jego rodzice w przypadku niemowlaka. Sakrament jest ważny. Ale jeśli nie wierzą ludzie za bardzo w jego skuteczność i w jego prawdziwość, to wtedy jakby ten sakrament nie może wydawać owoców w nas. A więc proszę popatrzeć, sakramenty są sakramentami wiary, bo one nie mogą w nas przynieść owoców same z siebie. One są prawdziwe i zawierają Boże działanie, a w Eucharystii obecność Pana Jezusa jest niezależna od naszej wiary. Ale żebym ja skorzystał z tej obecności, muszę być człowiekiem wierzącym. Czyli wiara pozwala sakramentom działać w moim życiu. Wiara pozwala sakramentom działać w moim życiu, być owocnymi. Święty człowiek, który wierzy, przyjmując sakramenty, dużo bardziej otwiera swoje serce na rzeczywistą obecność Pana Boga w sakramentach, który go przemienia. Jeśli masz serce zamknięte przez niewiarę, to uniemożliwiasz Bogu działanie w twoim życiu. I to jest super ważne, bo Pan Bóg nie jest żadnym tyranem, który nas do czegoś przymusza. I to jest także wielkie wezwanie Kościoła, który bardzo nam kładzie nacisk, żebyśmy pamiętali, że w sakramentach zawsze, ilekroć są wykonywane jako czynności kultyczne, rytualne, jest zawarta łaska. Ale my możemy na tą łaskę się zamknąć przede wszystkim wtedy, kiedy brakuje nam wiary. Czyli trzeba by powiedzieć tak, sakramenty zależą trochę od wiary i trochę od wiary są niezależne. Niezależne są co do swojej ważności, co do prawdziwości i rzeczywistości przekazywanej nam łaski. Ale ile tej łaski przyjmiemy, to już zależy od naszej wiary działającej w życiu przez miłość, jakby powiedział święty Paweł Apostoł. To są takie dwie ładne formułki łacińskie, które mówią właśnie o tym, co próbowałem wam wytłumaczyć, że sakramenty działają ex opere operantis, czyli na mocy właśnie tej wiary, usposobienia, chęci, pragnienia, otwarcia tego, który przyjmuje relatywnie do tego, ile jest tego otwarcia i tej wiary, to tyle także przynoszą tego uzdrowienia i przemiany. A ważne są zawsze na mocy samego dokonanego dzieła. Ex opere operatum. Na mocy dokonanego dzieła. I warto o tym pamiętać, bo widzicie, Kościół tutaj w tej doktrynie swojej bardzo dba o to, żebyśmy wszystkiego nie rozwodnili w naszej subiektywności. W sakramentach, podkreśla Kościół, naprawdę spotykamy się z Bogiem, który tu jest i który działa. Ale ja muszę Mu pozwolić działać w moim życiu. I nie wystarczy tylko, że przyjmę pewien sakrament. Muszę tego sakramentu pragnąć, muszę się na to działanie Boże otworzyć. Muszę po prostu wierzyć w Boga i za Nim podążać. I trzecie pytanie, o którym mówiłem na samym początku, to jest, kto ustanowił sakramenty? Bo tutaj jest pewien mały spór, może nawet w niektórych okresach historii Kościoła był dosyć dużym sporem. Mianowicie Kościół naucza, że wszystkie sakramenty są ustanowione przez Chrystusa za pośrednictwem Kościoła. Kościół jakby rozumie różne momenty w życiu człowieka, do których chce aplikować te dotknięcia Chrystusa, te moce, które wypływają z człowieczeństwa Jezusa. Zatem sakramenty zawsze pochodzą od Pana Jezusa, zawsze pochodzą od Boga. Przez Jego człowieczeństwo, przez Jego Kościół są nam dawane. I to właśnie Kościół w swojej historii dochodził coraz bardziej do świadomości, jakie te sakramenty są i ile ich jest. W zasadzie od samego początku chrzest i Eucharystia, chrzest i msza święta, to były te dwa zasadnicze sakramenty. Liczba 7 na stałe wchodzi w średniowieczu, to jest mniej więcej przełom XI-XII wieku i wtedy także już w XIII wieku pojawia się w oficjalnym nauczaniu Kościoła. Ostatecznie ta liczba 7 jest zatwierdzona przez Sobór w Trydencie. Pamiętacie, to jest XVI wiek, to jest ten wielki Sobór reformatorski, jakby odpowiedź także Kościoła katolickiego na reformację protestancką, która odmówiła sakramentom właśnie tej obiektywności, tego charakteru, że one zawsze są działaniami bożymi, niezależnymi w swojej ważności od podmiotu, od subiektywności, od mojego nastawienia. To jest 7 sakramentów. Liczba 7 nie jest sama zdogmatyzowana, natomiast w tym mówieniu o 7 chodzi o to, że na tej liście zawsze musi być właśnie chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, czyli 3 sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, które nas zaprzyjaźniają z Bogiem, wprowadzają do Jego rodziny, do Kościoła, umacniają na drogę. Małżeństwo, kapłaństwo, namaszczenie chorych, pokuta. Zdogmatyzowane że jest, że te znaki, te moce wychodzące z człowieczeństwa Chrystusa są sakramentami, nie sama liczba 7. Jeszcze jedna rzecz do tego, myślę, warto ją przypomnieć. To się nazywa bardzo tak w sposób wykształcony w teologii analogią sakramentalną. A więc mamy 7 sakramentów i nie każdy z nich jest sobie równy. Od zawsze Kościół nauczał i święci w to wierzyli, i święci to przekazywali, że sakramentem wszystkich sakramentów jest Eucharystia. Czyli jakby wszystkie sakramenty zmierzają do Eucharystii. Bo proszę zauważcie, że w Eucharystii nie tylko Bóg działa, ale Bóg w niej jest obecny. Eucharystia to już nie jest chleb i wino, to jest Jego ciało i to jest Jego krew. To jest On, który działa. Jeśli wszystkie sakramenty podarowują nam łaskę uświęcającą i dają także konkretne łaski do wypełnienia konkretnych rzeczy w naszym życiu, tak jak na przykład kapłaństwo i małżeństwo, tak sakrament Eucharystii daje nam tą łaskę uświęcającą, czyli komunię z Panem Jezusem, w sposób szczególny, bo to jest On sam żywy. I wszystkie sakramenty do pogłębienia tej komunii zmierzają i właśnie do tej komunii sakramentalnej, czyli wspólnoty z Jezusem, są przeznaczone. To może wystarczy na ten nasz pierwszy odcinek. Zastanawialiśmy się, czym są sakramenty w wierze Kościoła. Właśnie, nie są żadnego rodzaju magią. Są spotkaniem z żywym, obecnym, działającym Jezusem. Moce, które wychodzą od Niego, które dostępne są nam w naszej wierze. Pokornej, ale jakże mocnej, jak niesamowicie mądrej, bo ona nas uczy, gdzie mamy iść po zbawienie, gdzie ono jest. Korzystajcie.